Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, Joanna Łaszcz. Dzisiaj w studiu gościmy dr Monikę Milewską z Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani dr Monika Milewska jest antropologiem historii, eseistką, poetką, bajkopisarką, dramaturgiem, tłumaczem, a przede wszystkim autorką Podróży na Księżyc, słuchowiska zrealizowanego przez program drugi Polskiego Radia, które zdobyło Grand Prix na 15. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot 2015. Bardzo gratulujemy.
Dziękuję bardzo.
I od razu pierwsze pytanie, pani doktor. Spodziewała się pani takiego wyróżnienia?
Nie, zupełnie. Nawet nie śmiałam marzyć o czymś takim. Ja jestem stałą bywalczynią tego festiwalu. Przyznam się, że od 15 lat na niego uczęszczam. Nie byłam tylko raz, bo byłam na stypendium w Paryżu, ale staram się nie uronić żadnego dnia, bo to jest wielkie święto polskiego teatru. Tam można było spotkać takie osoby jak Gustaw Holubek, jak Zbigniew Zapasiewicz, jak Adam Hanuszkiewicz. Można było posłuchać tego, co myślą o teatrze, więc taki bliski kontakt z gigantami, z geniuszami aktorstwa, reżyserii i też sztuki radiowej, sztuki telewizyjnej, no to jest coś, co traktuję jako wielki podarunek dla Trójmiasta, jako możliwość obcowania z tą sztuką przez największe z S. Też bardzo polecam wszystkim studentom te dni majowe, czerwcowe. Trudno powiedzieć, bo data festiwalu jest ruchoma. Jest to wielkie wydarzenie, dlatego sam wybór mojego słuchowiska, bo ono musiało przejść dwie selekcje, aby znaleźć się w konkursie, był dla mnie wielkim wyróżnieniem. I plakietka z napisem uczestnik festiwalu wydawała mi się tutaj już naprawdę największą nagrodą.
Więc to jest takie zaskoczenie.
Tak, 29 świetnych słuchowisk. Więc
tym większy sukces po prostu.
29 słuchowisk w konkursie, więc do głowy mi to nie przyszło.
Przypomnijmy, że słuchowisko Podróż na Księżyc w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz o pionierach kina, i o tym też zaraz porozmawiamy, zostało docenione za tekst, reżyserię, realizację akustyczną Macieja Kubery oraz za główne role. Jan Englert odebrał nagrodę za rolę Georgesa Méliès'a, a Jerzy Radziwiłłowicz za rolę Ludwika Lumiera. To nie jest jedyna nagroda, którą otrzymało to słuchowisko, bo wcześniej, w 2014 roku, zdobyło drugą nagrodę w konkursie rozpisanym w 2013 roku z okazji 85. rocznicy nadania pierwszego oryginalnego słuchowiska polskiego oraz 95-lecia powstania Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Co jest takiego niezwykłego w tym słuchowisku, że oczarowuje słuchaczy i zdobywa tak cenne nagrody?
Ta nagroda, którą otrzymało na początku, to była nagroda wyłącznie za tekst. Nie wiem, to słuchacze muszą odpowiedzieć, co w nim jest takiego czarującego. Mnie oczarowuje to, jak zostało zrealizowane. Oczarowuje mnie pomysł reżyserki, oczarowuje mnie realizacja dźwiękowa, bo my o tym nie pamiętamy, ale to jest bardzo ważne, jakie dźwięki słyszymy. Nawet na jakim poziomie te dźwięki do nas docierają. Czy one nie są za głośne, czy nie są za ciche. I to wszystko przygotowuje dla nas realizator dźwięku, czyli w tym przypadku pan Maciej Kubera, który zresztą odebrał jeszcze jedną nagrodę na tym festiwalu za inne słuchowisko. I oczywiście ci dwaj wielcy polskiego teatru, idole mojego dzieciństwa, przecież od dzieciństwa obcujemy ze sztuką, Jan Englert i Jerzy Radziwiłłowicz.
Zdziwiła się pani, kiedy dostała informację, że to właśnie ci dwaj wielcy aktorzy polscy będą czytać pani tekst?
Tak, bardzo, bardzo się zdziwiłam. Na początku nawet delikatnie oponowałam, bo wydawało mi się, że są za młodzi do tych ról.
Za młodzi?
Za młodzi, tak. Ale okazało się, że metrykalnie wszystko się zgadza, że moi bohaterowie mają tyle samo lat, co ci aktorzy. Tylko, że ci aktorzy pozostali młodzi, a w mojej sztuce jest dwóch rzeczywiście starszych panów u schyłku swojego życia.
No właśnie, bo Podróż na Księżyc wcale nie jest o locie w kosmos, tylko to jest historia pionierów kinematografii, Georgesa Méliès'a i Ludwika Lumiera. Skąd pomysł na napisanie słuchowiska właśnie o tych dwóch panach?
Przede wszystkim o jednym z nich. O jednym z nich, bo jeden z nich mnie prawdziwie zafascynował. Jestem naukowcem, więc oczywiście bardzo wiele rzeczy, wiele pomysłów bierze się z mojej pracy naukowej. Dostałam zamówienie od kwartalnika filmowego na napisanie artykułu o śmierci w kinie. Szukałam inspiracji, przeglądałam różne książki i odkryłam, że wszystkie pierwsze filmy historyczne, to takie króciutkie filmy historyczne, jednominutowe jeszcze, opiewały śmierć sławnych osób. To bardzo ciekawe, że wynalazek, który został stworzony do tego, aby zapisywać życie, właśnie w tej dziedzinie, w dziedzinie filmów historycznych, rozpoczął swoją drogę od pokazywania śmierci. Śmierci Robespiera, śmierci Jezusa Chrystusa i śmierci Marii Stuart, więc tego typu krótkie widowiska ludziom pokazywano. Powstał artykuł, ale czułam pewne niespełnienie. Czułam, że to nieme kino, które oglądałam też w dzieciństwie dzięki panu Stanisławowi Janickiemu, dzięki audycji, której no niestety państwo pamiętać nie możecie. Ona chyba czasami jest gdzieś w jakichś niszowych stacjach powtarzana w starym kinie. Bardzo polecam, jeżeli pojawią się takie powtórki. Poczułam, że to jest mój świat, świat mojego dzieciństwa, a w nim najjaśniejszym blaskiem świeci Georges Méliès, wielki mag kina światowego. Postać, powiedziałabym, że dość zapomniana, chociaż przypomniał ją kilka lat temu Scorsese w swoim filmie, nie wiem, dla dzieci, dla dorosłych, trudno nawet go dobrze zakwalifikować. No ale postaci, o której chyba wciąż mówimy za mało.
Tak gdzieś się umyka to nam, bo bardziej tutaj Lumière, bracia Lumière są powszechnie znani.
Chociaż oni wcale tak naprawdę nie byli wynalazcami kinematografu. Przed nimi powstało już wiele prototypów. Najważniejszy to ten, który stworzył Edison. On był najbardziej rozpowszechniony, tylko działał na trochę innych zasadach.
Ile jest prawdy w pani słuchowisku dotyczącej życia tych dwóch postaci?
Myślę, że więcej niż 50%. 90% może bym nie zaryzykowała. Ale opierałam się tutaj na różnych pozycjach, również pozycjach naukowych, które akurat wtedy udało mi się zgromadzić we Francji. Byłam wtedy na stypendium w Paryżu i przy okazji zbierałam materiały do sztuki. Oczywiście ja dodaję tam różne emocje. Dodaję przede wszystkim samą sytuację sceniczną, bo ten tekst ma swoją wersję sceniczną. Oni w tej sytuacji nigdy się oczywiście nie spotkali na paryskim dworcu. To jest moja fantazja.
A Méliès naprawdę pracował w sklepie z zabawkami?
Tak, tak. To tutaj, tak jak mówię, to jest kilkadziesiąt procent prawdy. Tak, on rzeczywiście pracował nie na tym dworcu, na którym go umieściłam. To znaczy, ja go umieszczam na anonimowym dworcu, z tego względu, że gdybym go umieściła na dworcu Montparnasse, na którym rzeczywiście prowadził razem ze swoją żoną sklepik z zabawkami i słodyczami, to tego spotkania być nie mogło, ponieważ Ludwik Lumière w mojej sztuce jedzie w wigilijne popołudnie do Lyonu, a z dworca Montparnasse pociągi do Lyonu nigdy nie odchodziły. Paryż jest bardzo dziwnie zbudowanym miastem, jeśli chodzi o sieć kolejową. Nie ma tak zwanego dworca centralnego. Jest tam kilka pięknych, zabytkowych, wspaniałych dworców, ale z każdego dworca jedzie się w innym kierunku.
Warto tutaj wspomnieć, że Méliès faktycznie wyreżyserował Podróż na Księżyc w 1902 roku, ale to nie jest ta Podróż na Księżyc, o której słyszymy w słuchowisku.
Dlaczego? O tym filmie, który naprawdę powstał, też w słuchowisku słyszymy. Słyszymy też o wielu jego innych filmach. One wszystkie są autentyczne. Te opisy, które tam się pojawiają, tych dam, które składają się na wachlarz, czy jakichś szkieletów końskich wiozących karety po nieboskłonie, to wszystko było w jego filmach. Tego nie musiałam wymyślać. On wymyślał to w sposób nieprawdopodobnie piękny. Więc o tym filmie też tam słyszymy i nawet słyszymy, to już zasługa reżyserki, muzykę z tego filmu. Z którejś z późniejszych wersji, co prawda. Ale rzeczywiście czujemy się przez moment, właśnie dzięki tej magii radiowego teatru, jakbyśmy oglądali tę jego Podróż na Księżyc, która tam zresztą jest przez samego Méliès'a, czy przez Englerta, króciutko opisana. Ale ja oczywiście wysyłam go w zupełnie inną podróż. Ta podróż jest podróżą metaforyczną. Ta podróż kończy się nie wiadomo gdzie. Tutaj to zakończenie, które wymyśliłam, jest zakończeniem absolutnie otwartym. To jest zakończenie, które zaprasza słuchacza, może kiedyś widza, do współtworzenia tej sztuki, do wymyślania, interpretowania, tworzenia takiego własnego zakończenia, bo każdy może zrozumieć to inaczej.
Jak przedstawić kino w radiu?
Ha, to bardzo trudne zadanie i mojej reżyserce myślę, że to się udało. to też wynika z tego, że Anna Wieczór-Bluszcz bardzo kocha kino. Jest też reżyserką filmową. Nakręciła film Być jak Kazimierz Dejna. Teraz kręci kolejny. I też zakochana była w programie w starym kinie. Jesteśmy z podobnego pokolenia, więc takie rzeczy kształtowały nasze dzieciństwo. Więc po pierwsze trzeba kochać kino. No a po drugie trzeba mieć taką chyba radiową wyobraźnię. Radiowy słuch, tak jak mają to twórcy słuchowiska.
Słuchowisko jest na wskroś minimalistyczne. Opiera się tak naprawdę na rozmowie pomiędzy dwoma postaciami, czyli tutaj Méliès i Lumière, ale wykorzystuje też bardzo ciekawe zabiegi artystyczne. Chodzi mi tutaj o głosy z przeszłości i audiodeskrypcje. Dlaczego akurat te efekty specjalne, tak można powiedzieć?
Czy głosy z przeszłości wymyśliłam ja. Stwierdziłam, że sama rozmowa to za mało. Ten tekst w wersji scenicznej funkcjonuje właśnie jako rozmowa dwóch starszych panów. Myślę, że dużo ciekawsze jest właśnie wprowadzenie, ożywienie ich rozmowy. Zresztą to jest zabieg filmowy, w dużej mierze filmowy. Tak się przecież robi filmy.
No właśnie, jak słuchałam, to tak jakbym oglądała film i właśnie pokazywali takie wstawki z przeszłości, więc mam nadzieję, że nie tylko ja poczułam się trochę jak w kinie.
Ja też się tak poczułam przy premierowym.
To znaczy, że działa.
Emisji, tak, tego słuchowiska w dwójce.
Tutaj mówimy głównie o panach. Są w życiu Lumière'a i Méliès'a kobiety?
Są. One są tutaj wspominane. Myślę, że większą rolę nawet odgrywa żona Lumière'a, o której wiem mniej, ale której przypisałam w zasadzie wszystkie jego finansowe sukcesy. To akurat jest ten moment, w którym nie jestem pewna mojej bazy źródłowej, więc coś sobie tam dopowiedziałam. Po to, aby stworzyć taką sytuację bardziej ludzką. Bo oczywiście mamy wiele książek, które opisują nam w sposób techniczny ten wynalazek, opisują nam historię kina, ale ja tutaj muszę odkryć ludzi, bo od tego jest teatr, aby pokazywać nam ludzkie emocje, a nie opowiadać uniwersytecką historię. Więc są dwie w porywach do trzech żon, bo Méliès ma też tę drugą żonę, którą tylko szanuje u mnie. Bo tak jak powiedziałam, te emocje to jest coś, co ja w moich bohaterów wlewam. Pisarz też jest twórcą postaci historycznych. W zasadzie nawet każdy historyk jest twórcą swoich postaci historycznych. Każdy biografista nadaje im jakieś życie, a cóż dopiero pisarz, który wydaje mi się, że ma trochę większe prawo do ingerowania w ich biografię.
Czyli to nie jest akademickie przedstawienie postaci, tylko trochę inwencji twórczej, autorska pomysłowość, coś takiego?
Tak, autorska wizja na pewno, ale tutaj zawsze odzywa się we mnie jednak historyk. Czyli staram się być jak najbliżej źródeł. I jako historyk martwię się, że źródeł jest tak mało na przykład. No, nie w tym przypadku, ale gdzieś kiedyś. A jako pisarka cieszę się. Bardzo się cieszę, bo są te luki, które mogę wypełnić własną wyobraźnią, które są przestrzenią mojej twórczości.
I na sam koniec, pani doktor, ostatnie pytanie. Jaki ma pani plan na przyszłość? Szykuje się jakieś słuchowisko?
Planów mam bardzo wiele, tylko niestety praca akademicka nie daje wiele czasu na realizowanie tych planów. W tym momencie piszę powieść, więc to jest też duże wyzwanie czasowe przede wszystkim. Piszę powieść o falowcu. To też poniekąd zawdzięczam radiu.
Na Przymorzu, rozumiem, falowce.
Tak. Ja jestem mieszkanką Przymorza, więc mam te falowce od dzieciństwa jako podstawowy widok z okna oprócz morza.
Czyli też trochę historii tutaj będzie.
Tak. Ta dusza historyka zawsze we mnie drzemie. A dlaczego zawdzięczam to radiu? Bo dwójka zaprosiła mnie do programu o Gdańsku, o gdańskich pisarzach. Bardzo prestiżowy był to program, bo w poprzednim Pamuk mówił o swoim Stambule, mówiono o Dublinie Joyce'a, więc tutaj się bardzo zdziwiłam, że byłam jednym z gdańskich twórców zaproszonych do tego programu. I tam tak długo pani redaktor ciągnęła mnie za język, aż wreszcie zobowiązałam się, że napiszę współczesną powieść o Gdańsku.
I teraz przyszedł czas.
Tak, następnego dnia był już pomysł.
No to życzymy, żeby jak najszybciej ukazała się pani powieść. A tymczasem zapraszamy jeszcze do programu Pierwszego Polskiego Radia na minutę poezji naszego dzisiejszego gościa. codziennie aż do niedzieli, 12 lipca o godzinie 20:50, tak?
Tak.
Zapraszamy, słuchajmy i bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była dr Monika Milewska z Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Rozmawiała Joanna Łaszcz. Do usłyszenia.
Uniwersytet Gdański przedstawia.